Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Kampania wyborcza niemal na finiszu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził w czwartek Katowice. Premier Donald Tusk wizytował zachodnie Pomorze. Akcentował w Szczecinie, że zachodnie ziemie Polski wymagają szczególnego wsparcia. W tym kontekście mówił o przemyśle stoczniowym. Jarosław Kaczyński mówił z kolei, że pakiet klimatyczny czy działania wobec polskich stoczni czy górnictwa pokazują, że Unia ma także to oblicze z polskiego punktu widzenia bardzo niedobre. Dodał, że w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego premierowi Donaldowi Tuskowi trzeba pokazać czerwoną kartkę. Zarzucał rządowi, że oszukuje Polaków i sprowadza politykę do socjotechniki. Według prezesa Prawa i Sprawiedliwości wybory do Parlamentu Europejskiego to bardzo istotny test. Jarosław Kaczyński mówił, że obecny premier często próbuje się przedstawiać jako coś w rodzaju mniejszego zła. Przyznał, że sam może nie jest idealny, ale inni są gorsi.
Z punktu widzenia polskich interesów, wszystkich polskich interesów, ale w szczególności właśnie interesów gospodarczych, interesów związanych z perspektywą rozwoju naszego kraju, to jest największe zło. Takiego premiera jeszcze żeśmy nie mieli. W tych wyborach trzeba pokazać czerwoną kartkę Tuskowi i trzeba pokazać czerwoną kartkę tym wszystkim, którzy chcą sprowadzać politykę do propagandy, do, jak to dzisiaj się mówi, PR-u. Tych wszystkich, którzy oszukują, bo Tusk oszukał stoczniowców, oszukał górników i oszuka po raz kolejny. Pamiętajcie, u podstaw tej polityki, tej socjotechniki leży oszustwo, zwykłe oszustwo.
Z kolei Solidarna Polska podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego mówi nie dla euro, tak dla polskiej gospodarki i złotówki. Europoseł Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, podkreślił na konferencji, że nasilająca się presja na wprowadzenie euro w Polsce jest samobójcza dla krajowej gospodarki. Przykładem powinny być mniejsze kraje Unii, w których po przyjęciu unijnej waluty drastycznie wzrosły ceny, podkreślał lider Solidarnej Polski.
Polska, gdyby wkroczyła do strefy euro, poniosłaby same straty i Polacy musieliby za to bardzo dużo zapłacić. Po pierwsze, wiemy o tym, że każdy kraj, który wchodzi do strefy euro, ponosi koszty związane z wyższymi kosztami życia właśnie. Popatrzmy na Słowację. Kiedyś Polacy masowo jeździli na zakupy na Słowację, jeździli do tamtejszych kurortów, zostawiali tam mnóstwo pieniędzy. Dzisiaj to Słowacy masowo w terenach przygranicznych robią zakupy w Polsce. Dzisiaj koszty życia na Słowacji bardzo wzrosły i są wyższe niż w Polsce. Dbajmy o nasze interesy i wspierajmy nasz eksport i pamiętajmy, że elastyczny kurs złotego to jest możliwość realna wpływu na większy eksport, a tym samym na tworzenie miejsc pracy.
Natomiast kraje rozwinięte, które nie weszły do strefy euro, wzmacniają się gospodarczo i ekonomicznie. Są w nich lepsze standardy życia, między innymi w Szwecji i Wielkiej Brytanii, zaznaczył europoseł. Tymczasem 189 tysięcy Polaków w ubiegłym roku wyemigrowało do Niemiec, podał niemiecki urząd statystyczny w Wiesbaden. Po uwzględnieniu osób, które w tym czasie wyjechały z Niemiec, okazuje się, że liczba naszych rodaków zwiększyła się o 72 tysiące. Według niemieckich tymczasowych danych Polacy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów. Duży wzrost liczby imigrantów odnotowano także w krajach dotkniętych kryzysem gospodarczym, między innymi we Włoszech i Hiszpanii. Mecenas Stefan Hambura, mieszkający w Niemczech, podkreśla, że jeśli polski rząd nie zapewni dobrych warunków pracy, zjawisko emigracji Polaków będzie się nasilać.
Perspektywa pracy jest inna w Niemczech, a przede wszystkim tam też ucząc się zawodu młodzież dostaje pieniądze. Wiem, że tutaj jest też przeprowadzany nabór w Polsce, ażeby młodzież uczyła się zawodu w Niemczech. I tak długo jak rząd polski nie zmieni podejścia do sprawy, nie będzie oferował tutaj w Polsce takich samych lub lepszych warunków, tak ta emigracja będzie trwała. Nie można tylko świadczyć usług, ale trzeba też po prostu rozbudować produkcję przemysłową. Jeżeli stocznie są zamykane, z drugiej strony stocznie niemieckie prosperują, to jednak jest coś na rzeczy, że chyba ta polityka, która do tej pory była prowadzona, niestety zakończyła się fiaskiem.
Liczba wszystkich imigrantów, którzy w zeszłym roku osiedlili się w Niemczech, przekroczyła 1 200 000. Osiągając najwyższy poziom od 20 lat. Po odliczeniu osób, które wyjechały z Niemiec, saldo dodatnie wynosi 437 tysięcy i jest także najwyższą liczbą od 1993 roku. Wynika z niemieckich danych statystycznych. odebranie dotacji dla toruńskiej geotermii z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było grą polityczną. Potwierdził to minister gospodarki i wicepremier Janusz Piechociński, który odwiedził Radio Maryja.
Każdy, kto daje oszczędność energetyczną, każdy, kto rozbudowuje i wykorzystuje energię odnawialną, powinien na tych samych zasadach uzyskać wsparcie w sposób transparentny. Wielokrotnie o tym mówiłem. Ta kwestia geotermii toruńskiej stała się przedmiotem gry politycznej i to był główny powód, dla którego geotermia nie otrzymała publicznych środków, które powinna otrzymać.
Do słów Janusza Piechocińskiego odniosła się Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
Minister polskiego rządu potwierdził to, o czym mówi fundacja od wielu lat, żeby podjęli nam umowy dotacji nastąpiło nie z przyczyn merytorycznych, jak twierdzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale właśnie z przyczyn wyłącznie politycznych. I aż trudno mi uwierzyć, że padło to z ust właśnie ministra polskiego rządu. Przypomnę w tym miejscu, że fundacja wykonała umowę dotacji w pełni, to znaczy wykonała odbiór badawczy. Przekazała do ministra środowiska dokumentację hydrogeologiczną, w której potwierdzono zasoby wód geotermalnych pod Toruniem.
A rząd PO-PSL zaraz po przejęciu władzy w 2007 roku szukał wszelkich możliwych sposobów, aby odebrać dotację przyznaną Fundacji Lux Veritatis na poszukiwanie wód geotermalnych. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński mówił, że jego wizyta w katolickiej rozgłośni wpisuje się w cykl spotkań z ważnymi mediami i instytucjami. Wicepremier pytany o to, jaką rolę odgrywa Radio Maryja w debacie publicznej, podkreślił, że jest medium niezależnym, katolickim i formułuje postawy oraz buduje wspólnotę. Cała rozmowa z wicepremierem i ministrem gospodarki dostępna jest na stronie internetowej naszej rozgłośni. Podręcznik do religii nie będzie dofinansowywany. Sejmowa Komisja Edukacji zajęła się nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Wiceminister edukacji Joanna Berdzik, pytana o to, czy podręcznik do religii będzie mógł być zakupiony w ramach dotacji, stwierdziła, że dofinansowanie dotyczy przedmiotów obowiązkowych, a religia do takich się nie zalicza. Oznacza to, że za podręcznik do religii zapłaci nie państwo, ale rodzice. Poseł Zbigniew Dolata nie wyklucza, że jest to krok do wyeliminowania religii ze szkoły. Zapowiada, że w drugim czytaniu ustawy zaproponuje poprawkę w tej sprawie.
To jest dla nas rzecz naturalna, że skoro podręczniki w szkole mają być przynajmniej w pewnym zakresie bezpłatne, no to nie rozumiem, dlaczego akurat podręcznik do religii miałby być podręcznikiem w pełni odpłatnym. Także tutaj na pewno taką poprawkę zaproponujemy. Zresztą zaproponujemy też i inne poprawki, bo ta ustawa jest absolutnie kuriozalna i ja na posiedzeniu podkomisji też o tym mówiłem, że tak wygląda, jakby to była próba skompromitowania idei bezpłatnego podręcznika, ustawa pisana na kolanie.
We wrześniu tego roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, za rok uczniowie klas drugich, za dwa lata uczniowie klas trzecich. Dodatkowo w 2014 roku na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych. Do 5 czerwca Warszawski Sąd Okręgowy odroczył decyzję o ewentualnym rozpatrywaniu pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie Amber Gold. W czwartek przed Warszawskim Sądem Okręgowym strony przedstawiły swoje argumenty. Reprezentujący Skarb Państwa Artur Woźnicki twierdzi, że nie ma podstaw dla pozwu zbiorowego, bo nie ma wspólnej podstawy roszczeń. Grupa poszkodowanych wnioskuje, by sąd orzekł, że do ich szkody przyczyniły się zaniechania i błędy władzy publicznej. Gdyby sąd uwzględnił powództwo, poszkodowani mogliby indywidualnie domagać się od Skarbu Państwa pokrycia swych szkód. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że w tej sprawie widzieliśmy, że urzędnicy, syn premiera Donalda Tuska, byli zaangażowani w tę sprawę. Jak zauważył ekspert, prokuratura nie wszczynała śledztwa, a Komisja Nadzoru Finansowego nie ostrzegła przed spółką Amber Gold.
Właśnie dlatego zapewne to wszystko się działo, że swój interes tej spółce miały wpływowe osoby. Tak jak mówię, łącznie z synem premiera. Więc stanowczo obywatele mają prawo wręcz do zachowania godności, powinni iść do sądu i walczyć o swoje prawa. Inną rzeczą jest, że no, prawo odszkodowawcze jest w Polsce taką martwą literą prawa. Ono nie działa. O czym się przekonało wielu przedsiębiorców, dlatego że nastawienie sądów jest bardzo sceptyczne, więc prawdopodobieństwo wygrania takiej sprawy jest małe, a następnie trzeba spłacić procent od roszczenia.
Według prokuratury były prezes Amber Gold, Marcin P. i jego żona w ramach tzw. piramidy finansowej doprowadzili około 15 tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na ponad 850 milionów złotych. Dotychczas w zarzutach stawianych małżonkom ujęto prawie 12 tysięcy poszkodowanych na kwotę 668 milionów złotych. Oboje są aresztowani. Wybory prezydenckie na Ukrainie już w najbliższą niedzielę, a na wschodzie Ukrainy coraz bardziej niespokojnie. Kolejne osoby poniosły śmierć w nocnych starciach sił ukraińskich z nielegalnymi ugrupowaniami zbrojnymi w obwodzie donieckim i ługańskim. Rosja oskarża władze Ukrainy, że nasilają działania wojskowe i nie dążą do rozwiązywania obecnego kryzysu. Kijów zwrócił się do ONZ z prośbą o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją w kraju. Lider samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej, Wałęsa Bołotow, podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego i ogłosił mobilizację. Zaapelował też do prezydenta Rosji Władimira Putina o wprowadzenie na tereny republiki wojsk pokojowych. W Tajlandii doszło do przewrotu wojskowego. Szef tajlandzkich sił zbrojnych poinformował, że wojsko dokonało zamachu stanu, przejmując kontrolę nad rządem. Podkreślił, że armia przywróci w kraju porządek i będzie naciskała na przeprowadzenie reform. Wszystkie stacje radiowe i telewizyjne w Tajlandii przestaną nadawać programy. Emitowane będą tylko materiały sił zbrojnych. To 19. przewrót wojskowy w tym kraju od 1932 roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.